Chwała Bogu, siostry i bracia. Kontynuujemy rozważania nad listami Księgi Objawienia. Dotarliśmy do listu skierowanego do zboru w Sardes. A więc trzeci rozdział Księgi Objawienia, od pierwszego do szóstego wersetu. Do anioła Kościoła w Sardis napisz: oto co mówi ten, który ma siedem duchów bożych oraz siedem gwiazd. Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Obudź się. Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się, bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej, nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Starożytne miasto Azji Mniejszej. Nadal istnieje w Turcji jako miasto Sard, dawna stolica Lidii. Największe znaczenie osiągnęło w połowie VI wieku przed naszą erą, za panowania króla Krezusa. Sardes miało duże znaczenie polityczne i gospodarcze. Położone było przy drodze kurierów królewskich z Mezopotamii do zachodniej Azji Mniejszej. Okres świetności rozpoczął się w VII wieku, przed naszą erą oczywiście, kiedy to zaczęto wykorzystywać złoto znalezione w rzece Paktol. Zaczęto bić złote monety. Dzięki temu nastąpił dynamiczny rozwój handlu, a Sardes stało się najbogatszym miastem tamtych czasów. Największa świetność Królestwa Lidii przypada właśnie za panowania króla Krezusa i do dzisiaj imię tego króla oznacza kogoś opływającego w ogromne bogactwa. Mówi się Krezus, bo bogaty. W Sardes też znajdowały się świątynie Artemidy, Kybele, Demetry i Persefony. Wyznawcy tych bogiń spowodowali, że miasto cieszyło się taką dwuznaczną reputacją. Ale było też miejscem przemysłu wełnianego i farbiarskiego. W tym mieście istniała silna gmina wczesnochrześcijańska, ale zaczął się stopniowy upadek tego miasta. Zostało zaatakowane przez Cyrusa Perskiego. Na tyle czuli się bezpieczni, że ukryli się w tym mieście. Krezus wycofał się ze swoim wojskiem do miasta i w zasadzie miasto było nie do zdobycia. Istniało otoczone górami skalistymi i była tylko jedna ścieżka, którą można było się dostać. Ale trzymano to w tajemnicy. Nikt nie wiedział, którędy się dostać. Jeden z żołnierzy Cyrusa przyglądał się żołnierzom chodzącym u góry po murach tego miasta i zobaczył, jak jednemu z żołnierzy pilnujących spadł hełm i spadł na zewnątrz. Obserwował go, jak ten udał się po ten hełm i odkrył tajną ścieżkę. W nocy wojsko weszło do miasta, zastało żołnierzy śpiących i tak zdobyto to miasto. To tyle takiej historycznej wiedzy na temat tego miasta i to nam wystarczy, a to może jest nawet aż za dużo. W tym przesłaniu do tego zboru nie ma ani jednego słowa pochwały. Jedynie są słowa Jezusa, które mówią o czymś, co uwielbiony Jezus Chrystus radzi temu zborowi. Stan tego zboru jest alarmująco zły. Ten zbór ma reputację dobrze funkcjonującego, ale tak naprawdę nie jest wcale aktywnym zborem, ale martwym zborem. To przerażające stwierdzenie i oby żaden zbór nigdy nie musiał usłyszeć takiego stwierdzenia, że ludzie, bo nie przecież obiekt, tylko ludzie, byli duchowo martwi, prawie martwi. A więc ich życie było fasadą, to były pozory życia. Można by powiedzieć, że Kościół w Sardes zaakceptował to, by być termometrem. Oni tylko wskazywali na to, jakie to miasto jest swoim życiem, moralnością, zachowaniem. Właściwie byli termometrami. Oni tylko odzwierciedlali temperaturę tego miasta. A przecież jako zbór powinni być termostatami. Powinni wpływać na zmiany temperatury. Powinni być tymi, którzy kształtują temperaturę tego miasta, którzy mają wpływ na zachowanie, na morale tego miasta. Niestety oni tylko byli odbiciem tego, co w tym mieście działo się. I Chrystus mówi im, jesteście martwi. Powiada im ten zwrot, ponownie pojawia się tak jak w poprzednich zborach, w poprzednich listach. Wiem, co się u was dzieje. Wiem, jacy jesteście. To niesamowite ostrzeżenie, skoro już kolejny raz, w kolejnym liście powtarza się ten zwrot, to jest jakaś przesłanka dla nas dziś czytających. Nie udawajmy, że wszystko jest okej, pięknie, jeśli nie jest okej. Ja cieszę się, że w miarę jest okej, ale jeśli nie, to nie wolno też udawać, że wszystko jest dobrze, stwarzać pozory, jeśli rzeczywiście byłoby źle. A więc Jezus powiada, znam motywy waszego życia. Wiem, dlaczego to robisz. I to jest taka otrzeźwiająca myśl. Bóg wszystko wie, ciągle wie, wszystko jest pod kontrolą. Czasami sobie myślimy, o, jest albo bardzo dobrze, albo bardzo źle, albo o, zbór jest nieduchowy. Ale naprawdę Bóg wie, jaka jest prawda o danym zborze. O tym akurat była smutną prawdą. On jak lekarz, można sobie to wyobrazić, przyłożył palec do pulsu, poczekał i powiada, trup, oni nie żyją. I niezależnie od tego, co myśleli o sobie i o swojej duchowości, usłyszeli przerażające stwierdzenie. Jezus znał prawdę o tym zborze. Zauważmy, że pozory bardzo często mogą mylić. Tu akurat nie mamy, ale gdybyśmy mieli kwiaty cięte, to one w wazonie wyglądają piękne, pachnące i żywe. Ale jak długo? Po jakimś czasie zwiędną. Pozory wskazują, że piękne, żywe kwiaty tak naprawdę za kilka dni zwiędną. Dlaczego? Bo są odcięte od korzenia. Jeszcze bardziej takie pozory tego, że są kwiaty żywe, stwarzają dziś pięknie zrobione kwiaty sztuczne. Ja sam oszukałem się na rynku, przechodziłem, patrzę, piękne frezje, tulipany. Aż schyliłem się powąchać, pan się zaczął śmiać. To były z materiału zrobione, ale jak żywe. Piękne kolory, jak żywe. W dotyku nawet robiły wrażenie żywego kwiatu. Pozory mylą. Musimy uważać, by nie otrzymać takiej opinii. Mamy do czynienia z takimi pozorami, gdy wystawowe owoce mogą być sztuczne, wypchane zwierzęta wyglądają jak żywe, a tylko wypchane. Ale interesującym przykładem może być tu gwiazda polarna. Astronomowie mówią, że światło z tej gwiazdy na Ziemię dociera w ciągu 33 lat. Potrzebuje 33 lat, byśmy zobaczyli światło gwiazdy polarnej. Załóżmy, że 20 lat temu gwiazda się rozpadła, wygasła. To dopiero za 13 lat dowiemy się, że ona nie istnieje, że przestała świecić. Gdyby nie inne osiągnięcia, które pozwalają to stwierdzić wcześniej. Gdybyśmy bazowali tylko na tym, co widzimy, to za 13 lat dopiero dowiedzielibyśmy się, że gwiazda przestała świecić. Tak może być z życiem każdego z nas. Świecimy, wszyscy myślą, że jest pięknie, ładnie, ale dopiero za ileś tam lat okaże się, że to były pozory. Świeciliśmy światłem, które już dawno zgasło. Ja sobie to tak porównałem, że o tym zborze Jezus powiedział tak, jakby, proszę zwrócić uwagę na słowo, jakby wyciągnął wtyczkę z kontaktu i powiedział, nie ma co już reanimować, trup. Ale tak nie było. Otrzymali surową ocenę. Tak troszkę humorystycznie na to patrząc, można by powiedzieć, chociaż nie jest to wcale do śmiechu, ale można by powiedzieć, to będzie pierwszy zbór, który przy zmartwychwstaniu będzie pierwszym, który powstanie. Bo jest napisane, że gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli. No to oni się kwalifikują jako pierwszy zbór, który powinien z martwych powstać. Tyle, że tam jest dopowiedziane, którzy umarli w Chrystusie, a z nimi było źle. A więc Kościół w tym stanie nie potrzebował już tylko ożywienia, potrzebował zmartwychwstania. I to może być całkiem realna potrzeba niejednego ze zborów. Jakie są często symptomy tego, że Kościół jest martwy? No myślę, że niebezpiecznym jest takie przeświadczenie przeszłych osiągnięć. Bo w przeszłości mieliśmy dobre osiągnięcia, dobrze funkcjonowaliśmy, więc no, wydaje się, że dobrze funkcjonujemy. Gwiazda polarna. Można polegać na zmianach społeczno-socjologicznych bardziej niż na nawróceniu. Dziś dość poważna tendencja. Wystarczy, że będziesz do nas przekonany, że akceptujesz nasze poglądy, że z nami się identyfikujesz. A o nawróceniu grzesznik nie dowiaduje się albo gdzieś tam w ostatniej chwili, gdy już i tak jest prawie trup. Można zatrzymać się przy poleganiu na wzroście, na socjalnym i duchowym. Wszystko dobrze idzie, więc chyba jest dobrze. Trzymanie się przekonań, a nie Biblii. No jestem tak przekonany, ale co Biblia mówi na ten temat? Przykładów można by przytoczyć mnóstwo. Jedno, co jest potrzebne, zmartwychwstanie. Jeśli Jezus uwielbiony stwierdza, masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy, a odnosimy to do życia duchowego, jeśli duchowo jesteśmy martwi, potrzebujemy zmartwychwstania. Tym zmartwychwstaniem w naszym środowisku jest, jak rozumiemy, nawrócenie, spotkanie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Gdyby to był koniec dla tego zboru w Sardes, to nie byłoby potrzeby pisania listu. To właściwie można by było stwierdzić, trup zakończył życie, pogrzebany, nie warto wspominać. Ale gdy Jezus uwielbiony kieruje do tego zboru list, to znaczy, że jest nadzieja. To znaczy, że jest jakiś sens przekazania tego listu. I Jezus powiada, teraz nastaje, przychodzi czas, kiedy macie ostatnią szansę. Temu zborowi powiada, byście się obudzili ze snu. Może podnieśli opadłe ręce, jak powiada list do Hebrajczyków. Wyprostowali omdlałe kolana. Człowiek jest w niebezpieczeństwie, gdy na przykład wędruje zimą i zaczyna zamarzać. Zimno mu, to nie wolno doprowadzić do tego, by się zatrzymał i zasnął, bo natychmiast zamarznie na śmierć. Ale musi robić wszystko, aby nie zasnąć, aby iść, aby ruszać się, aby coś zrobić, by być w ruchu, by nie zasnąć. I coś takiego Jezus powiada temu zborowi. Bądź duchowo czujny. Wzmocnij te rzeczy, które jeszcze mają szansę ożyć. Te, które jeszcze żyją. Jeszcze je wznieć do życia. Chcę być z wami, chcę pomóc. Nie zatrzymuj się. Nie pozwól, nie zaśnij duchowo. Myślę, że to jest jakaś wskazówka też i dla nas, ludzi żyjących w zborach, w społecznościach. Bywa, że ktoś załamie się jakoś duchowo. Stwierdzi, nie, dla mnie już nie ma żadnej szansy. To już wszystko obumarło, moje życie duchowe gdzieś legło w gruzach. Nie ma żadnej szansy i to nie jest prawdą. Zawsze mówię, dopóki człowiek żyje, ma szansę. Ale Jezus uwielbiony powiada, wzmocnij, posil. Bądź czujny, utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. To prawda, nie stwierdziłem, by twoje uczynki były doskonałe, ale jeszcze jest nadzieja, jest szansa. A jakie są oznaki życia? Myślę, że taką jedną z oznak życia jest wzrost. Rośniemy, żyjemy, dojrzewamy, rośniemy przecież, zmieniamy się. I Kościół nie jest wyjątkiem. Kiedy myślimy o wzroście, to ludzie zawsze myślą tylko o liczebnym wzroście albo głównie o takim wzroście myślą. I to jest ważne, ale wzrost duchowy jest ważny. Jest to część życia ludzi wierzących, ale najważniejszą drogą jest wzrost duchowy. I jeśli ten duchowy wzrost zostanie zatrzymany, to oczywiście Kościół się degeneruje i umiera. To człowiek, który zatrzyma się w swoim duchowym rozwoju, zaczyna się cofać i jego życie zaczyna zamierać. Kiedy ciało ma problemy, to jest jakiś powód, że odczuwamy te problemy. To znaczy, że coś nam dolega, jakaś choroba. Takim przykładem tego może być rak. Kiedy komórki jakieś są zarażone, zmutowane, zarażają następne i się rozwija. I atakują zdrowe tkanki. Tak może być też w ciele duchowym. Kiedy ciało to duchowe jest chore, zmierzamy ku problemom. Dopóki to, co chore, nie zostanie uzdrowione. Proszę pamiętać, że mówimy o duchowym życiu społeczności, Kościoła, ale i o własnym duchowym życiu. Jedną z oznak życia, myślę, jednak są emocje. To jest taki istotny znak. Kiedy jestem żywy, mogę się śmiać, mogę płakać, czuję ból, czuję radość, mam emocje i one podkreślają, że żyję. Kiedy ciało umiera, jednym z wyraźnych symptomów jest brak emocji. Dlatego na cmentarzu jest taki spokój. Ale żywy Kościół jest emocjonalny. Ten Kościół będzie mieć chwilę, gdy będzie razem śpiewać, śmiać się, radować, cieszyć z Bożego prowadzenia. Razem będziemy krzyczeć i razem będziemy płakać. Razem zaśpiewamy, razem cierpimy i razem radujemy się. Razem modlimy się. Kiedy jest życie, są emocje. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. Opamiętaj się. Jezus powiada, dla tych, którzy Go oczekują, On objawi się i pojawi się jako oblubieniec, jako ktoś bliski, upragniony przyjaciel. Dla tych, którzy nie oczekują Go, pojawi się jak złodziej i będzie to straszne doświadczenie. To napomnienie Jezusa tu dla zborów Sardes jest podobne do napomnienia zborów w Efezie. Pamiętaj, bo jak nie, przyjdę i poruszę twój świecznik. Paweł, apostoł, zachęcał Tymoteusza, by się wzorował na zdrowej nauce, by strzegł prawdy, która mu została powierzona przez Ducha Świętego. Podobnie pouczał Tytusa, by się trzymać prawidłowej drogi. Pouczał też zbór Filipi. Też tu w tym miejscu jest wzmianka o tym, że przyjdę. I może to być wzmianka o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, ale równie dobrze może to być wzmianka o tym, że przyjdę i poruszę twój świecznik. To są dwa różne przyjścia. Może przyjść, aby tam, gdzie myśmy upadli, gdzie zostawiliśmy prawdę, Bóg przyjdzie i poruszy nas. I jeszcze raz da szansę, aby odbudować życie. I myślę, że błąd popełniają ci, którym zdarzy się w życiu jakieś odpadnięcie od tej ewangelikalnej drogi. Wiecie, najgorszą rzeczą, jaką robią ludzie wtedy, jest to, że zaniechają odwiedzania zboru, spotykania ludzi wierzących i modlitwy. To jest najszybsza droga do śmierci. Bo nawet czując się zawstydzonym poprzez swój grzech, można w takim miejscu, do którego się przyjdzie, gdzie są ludzie życzliwi, modlący się, można podnieść swoje duchowe życie. Można się podnieść, można wszystko odmienić, może wszystko ulec zmianie. Pamiętaj, powiada uwielbiony Jezus, jak było na początku, jak się twoje życie duchowe zaczęło. I myślę, że każdy z nas, gdy przeżył taki szczególny moment w swoim życiu, chętnie do niego powraca. Ja zawsze z ogromnym sentymentem i raczej niepublicznie, gdzieś w takim osobistym rozważaniu, gdy powracam do tego momentu spotkania się z Jezusem Chrystusem, a był to taki dość emocjonalny dla mnie moment, zawsze jestem rozklejony. To nie ten sam pastor, którego znacie. To mnie porusza. Tak się nauczyłem Chrystusa, gdy w pokucie stanąłem przed Nim. To było dla mnie porażające, ale to było też i dla tych, którzy z boku byli, bardzo radosne. To było niesamowite doświadczenie. I tu się zaczyna ta historia zboru Sardes optymistyczna. Masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych. Usprawiedliwienie nie zwalnia z odpowiedzialności. Apostoł Paweł napomina Efezjan: postępujcie, jak przystoi na powołanie wasze. Filipianom mówi, aby życie ich było godne Ewangelii. Kolosanom powiada, postępujcie, to apostoł Paweł pisze, w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. W tym sensie ci nieliczni, którzy zachowali wiarę w swoim sercu, są nazwani przez uwielbionego Jezusa Chrystusa godnymi, aby razem z Nim dać świadectwo swojej czystości, świętości życia. W tej śmiertelnej atmosferze bezbożności, upadłej moralności są w Sardes ludzie, którzy jednak są żywi. Czyli nie została wyciągnięta ta wtyczka do końca. Tam nie były same trupy. Były osoby, które żyły. I Jezus powiada, chcę, byście byli tymi ludźmi, którzy tym innym dadzą dobry przykład. Aby to światło nadal świeciło w tym zepsutym mieście. To przypomina mi tę ucztę weselną wspomnianą w Ewangelii Mateusza. Tam jest powiedziane, nie byli godni, a tu jest mowa o godności. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, sługami nieużytecznymi, powiedzcie, jesteśmy, bo co winniśmy byli, uczyniliśmy. Czyste, święte życie. Taki przykład. Oto sala operacyjna, pacjent na stole operacyjnym, pielęgniarki przygotowane, wszystkie instrumenty przygotowane do operacji, tylko nie ma chirurga. I nagle wpada spóźniony chirurg. O, przepraszam państwa, byłem właśnie na rybach, tam kopałem robaki, ale już zaczynamy operację. Narzuca na siebie jakiś tam po drodze fartuch i chce przystąpić do operacji. Wtedy zadają mu pytanie, jak to pan doktor nie myje rąk? Ależ no co wy, przecież jestem chirurgiem, znacie mnie, przecież mam za sobą tyle lat doświadczenia. Nie będziemy na takie drobiazgi zwracać uwagę. Mam tytuł przecież doktora. Wszystko będzie dobrze. Chcielibyście, by taki człowiek operował was? Chcielibyśmy, by przygotował się do operacji, by był czysty, sceptyczny. I Jezus powiada, chcę, aby ludzie wierzący duchowo byli sceptyczni, w białych szatach, przygotowani na spotkanie z moim Panem, z moim Ojcem. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, powiada prorok Izajasz. Zwycięzca w tym liście powiedziane jest, zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Noś zawsze białe szaty, powiada księga kaznodziei Salomonowego. To rozumienie jest zgodne z takim ewangelicznym obrazem o uczcie weselnej, na którą wszedł człowiek nie mający białej szaty. I usłyszał pytanie, jak tu wszedłeś, jak tu się dostałeś, jakim cudem tu się znalazłeś? No, myślałem, że to moje ubranie jest wystarczające przecież. Jestem utytułowany, dobrze ustawiony życiowo. Myślę, że tu godne miejsce jest dla mnie. Nie masz białej szaty. Jak wszedłeś? To jest ostrzeżenie dla nas, ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. Że nie tylko te zewnętrzne elementy będą decydowały, nasza pozycja, nasze układy, nasze możliwości. W Kościele one też mogą funkcjonować. One nie decydują o naszej świętości. Czyste, święte życie przed Panem. Można mieć najładniejszy czarny garnitur, najpiękniejszą różową sukienkę sprawiedliwości, ale na Bożej uczcie obowiązuje lśniąco biały kolor. A kilka rozdziałów dalej w tej samej księdze czytamy, a potem ujrzałem, oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem, przed barankiem, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Piękny obraz, niesamowity obraz. Być uczestnikiem takiej przyszłości. Noś zawsze białe szaty. To moda na ostateczny sezon tego świata. A potem księga żywota wymieniona, zapisane imiona w tej księdze. Czasami jak kogoś pytamy, no jak tam, gdybyśmy tak może zapytali, bo że rzadko się zdarza, że pytamy, jak tam twoje imię w księdze życia jest zapisane w księdze baranka? O, jestem w księdze metrykalnej zapisany, w księdze kościelnej, w księdze chrztów, ale nie o to pytamy. Czy jesteś w księdze baranka zapisany? Czasami wydaje nam się, że takie zarejestrowanie jest ważne. Kiedy uczniowie wrócili z misji, na którą ich wysłał Jezus i powiadali, o Panie, demony są nam poddane, aleśmy mieli przebudzenie. A Jezus powiada, nie z tego się radujcie, iż duchy są wam poddane. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Oto tu jest odpowiedź w tym liście do zboru w Sardes. Imiona nasze zapisane. Zobacz, sprawdź, czy jestem w księdze życia. Dlaczego Jezus to powiedział? Radujcie się, żeby imiona wasze były zapisane. Bo oni czegoś doświadczyli, przekonali się pewnego razu. Kiedy Jezus schodził z góry przemienienia, a uczniowie tam na dole walczyli z duchem nieczystym i wcale im się nie poddał. Tu się chwalili, że demony są nam poddane i nagle im się nie poddał. Jezus powiedział, nie za każdym razem tak będzie. I to nie będzie zawsze waszą radością, będziecie mieli czasem smutek, coś nie pójdzie tak. Ale cieszcie się z tego, że imiona wasze zapisane są w Księdze Życia. Że Bóg wie, iż jesteście Jego dziećmi. I że my wiemy, iż jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie raduj się, że masz duchową władzę, ale jest coś, z czego możesz się radować. Imię zapisane w księdze Baranka Bożego. Dziś przyszła znowu kolejna moda. Wygania się demony ze wszystkiego i ze wszystkich. Gdzie tylko się da, wszędzie demony się widzi, z wszystkich i ze wszystkiego się wygania, zwierzących też. Ja od razu jeszcze to przypomnę, już kiedyś to powiedziałem. Nie ma czegoś takiego i nie wierzę w coś takiego, by demony były w ludziach wierzących. Jak tam jest, to już nie jesteś wierzącym. Ty już dawno się pożegnałeś z wierzącym. Dwóch panów w jednym miejscu nie rządzi. Albo Jezus, albo diabeł. A kto jest mocniejszy? No to ktoś ustąpił. To ktoś pozwolił. Nie wolno demonizować wszystkiego i wszystkich. Życie wiary nie jest pędzeniem z prędkością nadduchową i chwytanie na wędkę znaków i cudów. Życie duchowe to zapisane imię wieczności. Zwróć uwagę, czy jesteś martwy, czy żywy. My nie potrzebujemy nowych metod. Potrzebujemy nowego pragnienia, by szukać pełni Ducha Świętego i wykonać wszystko według Bożego Słowa. Dlatego to słowo listu, mimo iż tylko ma rady i upomnienia, jest ważnym słowem. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. Noś białe szaty, powiada Boże Słowo. Nie jest to zbór, który przegrał. Masz ludzi, którzy nie skalali swojego życia. Wierzę, że też naszą modlitwą jest, abyśmy byli ludźmi, których życie nie zostało skalane, których życie jest święte, którzy mają odwagę godnie nosić białe szaty, bo są zmienieni przez Jezusa Chrystusa. Nie są chodzącymi trupami, ale są zmartwychwzbudzonymi, nowonarodzonymi ludźmi. Stare przeminęło. Oto wszystko się stało nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I tak rozumiem, takie jest dla mnie przesłanie tego listu do zboru w Sardes. Mimo, że tak początkowo smutne, dla mnie na końcu jest radosne, bo wiem, co jest finałem mojego życia z Jezusem Chrystusem. I za to Bogu będziemy wdzięczni. Powstaniemy i będziemy uwielbiać Jezusa Chrystusa.